Tytuł tygodnia.
Rafał Ziemkiewicz, Polactwo. Wydawnictwo Fabryka Słów. Mówi autor Rafał Ziemkiewicz.
Polactwo było książką, jak wszystkie, które pisałem, wydawało mi się obrazoburczą. Po prostu doszedłem do wniosku, że coś tutaj nie pasuje w ogólnym tonie mediów, w ogólnej euforii po odzyskaniu niepodległości. No to było już dekada minęła, kiedy się za polactwo zabierałem, że po prostu jakieś bajki sobie opowiadamy, że ludzie są inni niż się sobie wyobrażają politycy tak zwanej prawicy, którzy uparcie chcieli wierzyć w to, że żyjemy w świecie Sienkiewicza i właściwie wystarczy wyjść, krzyknąć o Bogu i ojczyźnie biało-czerwonym sztandarem zamachać i wszyscy się pod ten sztandar zbiegną, a jeśli to się dotąd nie stało tylko dlatego, że ktoś zły przejął media i ten krzyk do naszych ludzi nie dociera. Natomiast też, że nie są Polacy tacy jak w mediach liberalnych, są opisywani jako jacyś niedostosowani do transformacji, gorsi po prostu, cofnięci w rozwoju. No i z tego myślenia o tym, jacy Polacy są właściwie, narodziła się ta książka. Zaczęło się od takiej prostej obserwacji, kiedy byłem na stażu w Stanach Zjednoczonych. Zająłem się troszkę sprawami tak zwanych gett murzyńskich. Dzisiaj już chyba w ogóle nawet nie wolno tak mówić. Czyli dzielnic socjalnych, gdzie się rozmaite problemy socjalne i społeczne pojawiły, z którymi sobie nie za bardzo Ameryka radziła, także dlatego, że nie bardzo miała język, jak o tym mówić. Kiedy zacząłem czytać o tym, co dzieje się w takich gettach socjalnych, zauważyłem, że właściwie to są te same problemy, które są u nas na przykład na obszarach popygierowskich. I to mnie naprowadziło na tę myśl, że Polska nie jest żadnym dziwolągiem wśród narodów. Polska jest po prostu typowym społeczeństwem postkolonialnym. Mamy takie same problemy jak te ludy, jak na przykład czarni Amerykanie, czy te kraje, jak na przykład kraje latynoamerykańskie, które przez kilka pokoleń były pozbawione wolności. Właściwie z tej obserwacji się całe polactwo wzięło, stąd przypomnienie wzorca folwarku pańszczyźnianego, stąd przypomnienie reakcji, jak ludzie poddani tej opresji na to reagują. No, samo słowo polactwo zostało odebrane z jakiegoś powodu jako słowo obelżywe i właściwie na długi czas to recepcję książki określiło. Jak bodajże Roman Giertych gdzieś się wypowiedział, wtedy jeszcze był w fazie wielce patriotycznej, pytany o moją książkę przez kolegę dziennikarkę, że czegoś, co ma tak obelżywy dla Polaków tytuł, w ogóle do ręki nie weźmie. Nie wiem, czy wziął, natomiast wydaje mi się, tak żartowałem przez jakiś czas, że jedynym politykiem, który rzeczywiście uważnie przeczytał moją książkę i co więcej zastosował ją w praktyce, był Donald Tusk. No ale to taki żart. No, myślę, że on nie musiał mojej książki czytać, po prostu skądś to samo wiedział.
Czyta Piotr Maciejewski.
Ukatrupialiśmy siebie sami, własną głupotą, na różne sposoby, z których zwłaszcza o jednym trzeba dziś, w dobie bezskutecznego dobijania się o lustrację i dekomunizację, napisać jeszcze parę słów. Dawna Rzeczpospolita była krajem niewiarygodnej wręcz bezkarności. Nigdy nie powieszono w niej żadnego zdrajcy, wyjąwszy Samuela Zborowskiego, którego uśmiercili pod tym pretekstem prywatni wrogowie, oraz paru targowiczan pochwyconych przez zrewoltowany warszawski motłoch. Żaden Radziejowski, żaden Radziwiłł, Branicki czy inny łajdak nie poniósł za swe czyny najmniejszej kary. Dotyczyło to nie tylko zbrodni stanu. Do rangi symbolu urósł znany warchoł Samuel Łaszcz, który dla kpiny i okazania trybunałom, gdzie je ma, kazał sobie wyrokami sądowymi podbić Delię. Mniej znana jest historia Adama Ponińskiego, jednej z najbardziej odrażających kreatur w naszych dziejach. Złodzieja, aferzysty, cynicznego zdrajcy i łajdaka w każdym calu, który przez wiele lat jako podskarbi nieudacznego Stanisława Augusta rabował państwo na setki sposobów. Ściągał haracze i łapówki i sprzedawał wszystko. Ordery, urzędy, stanowiska, stopnie wojskowe, co tylko kto był gotów kupić. I zresztą przy swym nader wesołym trybie życia stale nie miał dość pieniędzy, więc brał je także bez cienia wyrzutu od Kremla i Berlina. Na fali patriotycznego uniesienia Sejmu Wielkiego postanowiono przynajmniej tego jednego arcyłajdaka ukarać. Proces ciągnął się w nieskończoność. Dwór i wszyscy dostojnicy robili co mogli, by sprawie ukręcić łeb. Ale mimo wszystko Poniński został w końcu skazany na konfiskatę wszystkich dóbr i infamię. Jak na to zareagował? Ano, wyjechał kawałek za Warszawę i urządził wielką ucztę, na którą zaprosił najwyższych rangą dostojników państwa, które formalnie za tym wyrokiem stało. I żaden z nich nie znalazł powodu, dla którego miałby odmówić. Żaden nie dostrzegł niczego niestosownego w brataniu się przy toastach z arcyzłodziejem. W swoim klasycznym eseju Bezkarność Stanisław Koźmian dowodził, choć rzecz skądinąd jest oczywista, że właśnie ta wszechobejmująca, przeraźliwa bezkarność, która w dawnej Polsce była zasadą, a nie wyjątkiem, bardziej niż cokolwiek innego doprowadziła do upadku państwa. I że nie ma dla ładu społeczeństwa gorszej w skutkach zgnilizny niż brak kary za zło.
Rafał Ziemkiewicz, Polactwo. Wydawnictwo Fabryka Słów.